Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Projekt jądrowy otrzymał tak zwaną decyzję zasadniczą, potwierdzającą m.in. zgodność realizacji inwestycji z interesem publicznym. Na linii teraz w Radiu RMF 24 pan Wojciech Jakubik, analityk do spraw energetyki i redaktor naczelny portalu Business Alert. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dlaczego ta decyzja przybliża nas do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej?
To jasny sygnał, zielone światło, jak wspomniał pan redaktor, polityczne, które pokazuje, że rząd deklaruje budowę, że nie chce się z niej wycofać. Inwestorzy wiedzą, że jeśli włożą pieniądze w ten projekt, to ich prawdopodobnie nie stracą, ponieważ na nim jest pieczątka rządu. Wiadomo, że mamy niekończącą się dyskusję o energetyce jądrowej w Polsce, która ma już co najmniej 30 lat. Mamy teraz też dużą publicystykę na temat różnych projektów jądrowych. Decyzja zasadnicza pierwsza tego rodzaju w sprawie atomu na Pomorzu to sygnał z rządu, że ten atom na pewno będziemy budować.
Proszę powiedzieć, kiedy ma ruszyć ta budowa?
Budowa miałaby ruszyć w 2026 roku, to znaczy już za 3 lata, to jest bardzo mało czasu, musimy spiąć się, aby zdążyć z tym napiętym harmonogramem, dlatego też mówię właśnie o tym, że większym zagrożeniem dla energetyki jądrowej w naszym kraju nie będą niedotrzymane standardy bezpieczeństwa, które są najwyższe w Unii Europejskiej, ale właśnie napięty harmonogram, naprężone łańcuchy dostaw, oczekiwanie na takie proste rzeczy jak chociażby miedziane druty, które opóźniają różne projekty w dobie popandemicznego świata, świata ogarniętego niepokojem przez wojnę na Ukrainie. To wszystko utrudni realizację projektu na czas, ale my jesteśmy na musiku w Polsce, bo mamy za mało elektrowni w stosunku do zapotrzebowania. Teraz jest na styk, według Urzędu Regulacji Energetyki będzie nam brakowało nawet 5 gigawatów, czyli całej jednej elektrowni Bełchatów w 2034 roku, czyli rok po planowanym uruchomieniu pierwszego reaktora na Pomorzu.
No właśnie, to jest pytanie, kiedy można powiedzieć, pierwszy prąd popłynie z polskiej elektrowni jądrowej. Kiedy, jak pan sądzi, jaka to jest perspektywa?
Według planu w 2033 roku popłynie już pierwsza energia z pierwszego reaktora. Tych reaktorów, te reaktory mają być 3 na Pomorzu, 3 w kolejnej lokalizacji. No i słyszymy o innych projektach jądrowych, czy to we współpracy z koreańskim KHNP w Pątnowie pod Koninem, czy to w postaci małych reaktorów jądrowych różnego rodzaju, w które chcą inwestować KGHM, Orlen, Enea. Natomiast ta decyzja zasadnicza, która jest powodem naszej rozmowy, pokazuje, że z tego całego menu na początek wybieramy primus inter pares, pierwszy wśród równych projekt jądrowy na Pomorzu.
Zmieńmy odrobinę temat, bo jesteśmy u progu kolejnej fali upałów. Jaka jest aktualna kondycja systemu energetycznego? Grozi nam blackout? Jest takie zagrożenie?
Blackout na razie się nie wydarzył. Straszą przed nim analitycy całkiem słusznie od wielu lat, ale jakoś sobie radzimy. To znaczy w okresie dużego nasłonecznienia i zmniejszonego zużycia energii mamy klęskę urodzaju, to znaczy mamy dużo energii wytwarzanej na przykład w fotowoltaice z natury rzeczy, bo jest dużo słońca i mniejszą aktywność, czy to gospodarczą, czy to w życiu codziennym ze względu na przykład na to, że mamy jakieś święto albo wyjazd na weekend i okazuje się, że mamy tej mocy za dużo w systemie. Polskie sieci elektroenergetyczne, nasz operator musi wtedy przykręcić troszeczkę kurek z tą energią, nakazując wytwórcom ograniczenie zużycia. To jest problem z elastycznością. Nie grozi nam brak prądu w gniazdkach, chyba że dojdzie do jakiejś katastroficznej sytuacji, które także mogą się wydarzyć, bo kryzys energetyczny trwa i według operatorów sieci elektroenergetycznych, w tym PSE, tych europejskich, jeżeli będzie splot niekorzystnych warunków w całej Europie, no to mogą się pojawić miejscowe blackouty. Ale póki co sobie radzimy, musimy rozbudować sieci, to są kolejne wielomiliardowe inwestycje, musimy zwiększać elastyczność, a gdzieś na horyzoncie, miejmy nadzieję, jest święty graal energetyki, czyli magazyny energii. One na razie na małą skalę pozwalają zarządzać energią w bardziej efektywny sposób. Kiedyś na wielką skalę pozwolą stabilizować energetykę odnawialną. No i elementem rozwiązania jest też atom, który ma zastępować w podstawie jako to źródło niezawodne, stary, niechciany węgiel i dlatego duet atomu i odnawialnej energetyki ma dać nie tylko niższe ceny, ale właśnie też bezpieczeństwo, żeby nam ten blackout nie groził.
A jak pan widzi kwestię, jakby perspektywę współpracy z Ukrainą w kwestii energetyki, która ma już te elektrownie atomowe? Czy to jest jakiś kierunek współpracy, jak pan sądzi?
Należy podzielić to zagadnienie na dwa okresy przed zakończeniem i po zakończeniu wojny. Przed zakończeniem wojny nie możemy być niczego pewni, bo Ukraina osiągnęła wielki sukces, łącząc się w elektroenergetyce z Europą, wchodząc do Unii Europejskiej przez proces synchronizacji. To znaczy energetyka ukraińska już teraz pracuje zsynchronizowana z unijną i jest to perspektywa współpracy, rozwoju dostaw energii do Polski, czyli energii z atomu, którego my jeszcze nie mamy, na przykład takiego z elektrowni Chmielnicki, do Polski. To jest świetna perspektywa, ale znowu ataki rosyjskie jesienne na elektroenergetykę sprawiły, że Ukraina stała się importerem. Potem zaczęła eksportować, ale kolejne wydarzenia na froncie spowodowały, że przestała, więc nie możemy być na razie pewni. Natomiast ten drugi okres po wojnie to jest czas, w którym będziemy integrować się z Ukrainą w sektorze gazowym, w sektorze energii elektrycznej. Kiedyś Ukraina wejdzie do Unii i będzie to naturalny partner wymiany transgranicznej, tak jak teraz dla Polski takim partnerem są Niemcy, Czechy, Słowacja. Miejmy nadzieję, że kiedyś z Ukrainą będzie podobnie. Im więcej energii w obrocie, tym niższa cena dla nas, dla odbiorców, więc to jest ciekawa perspektywa, ale najpierw trzymam kciuki za zwycięstwo Ukrainy na froncie.
No właśnie, jeszcze ostatnia rzecz, ponieważ upały dotykają nie tylko Polskę, Europę, ale również Chiny czy Indie. Czy gdzieś to już rodzi problemy, jeżeli chodzi o obciążenie sieci?
Oczywiście tak, to znaczy upały sprawiają czasami, że mniej używamy energii, bo wychodzimy z domu, przestajemy zużywać dużo tej energii, ale z drugiej strony klimatyzacja zwiększa zużycie i wydolność sieci przesyłowej, czyli przesył energii jest czasem utrudniony i w miejscach, gdzie te sieci są mniej rozwinięte, na przykład właśnie w Azji, w Indiach, o których wspomniał pan redaktor, pojawiają się miejscowe blackouty. Polska jest w relatywnie dobrej sytuacji. Część naszych sieci jest bardzo stara, ale wciąż nie w takim złym stanie jak w krajach mniej rozwiniętych, wciąż jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, ale nie możemy spoczywać na laurach. Bez miliardowych inwestycji w rozwój sieci, w elastyczność systemu elektroenergetycznego u nas też będą się pogłębiać problemy, które już czasami widać.
Mimo wszystko chyba pozytywny przekaz. Wojciech Jakubik, analityk do spraw energetyki, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, był naszym gościem w Radiu RMF24. Kłaniamy się nisko, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.